Otępienie, znane również jako demencja, to grupa objawów najczęściej kojarzona z postępującym pogorszeniem pamięci, zdolności myślenia, orientacji i komunikacji. Często towarzyszą im również zaburzenia nastroju, takie jak depresja. Przyczyną otępienia może być różne stany chorobowe dotyczące mózgu. Najczęściej dotykają one osób starszych, a ich leczenie zajmują się m.in. specjaliści neurologii i geriatrii. W każdym przypadku wystąpienia objawów otępienia jest związane z uszkodzeniem i zanikaniem komórek mózgowych. Najczęstszą przyczyną otępienia jest choroba Alzheimera. W Polsce z powodu otępienia cierpi niemal 500 000 osób. Szacuje się, że dotyczy ona nawet 6% osób po 65 roku życia i ponad 25% osób, które ukończyły 85 rok życia. Jak zapobiegać, jak leczyć, jak żyć z chorobą otępienną? O to zapytamy naszych gości. Wszyscy są w studiu. Andrzej Potemkowski, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista, neurolog, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór. Doktor nauk medycznych Adam Łopuszko, psychiatra, na co dzień sprawuje opiekę psychiatryczną nad pacjentami i ich rodzinami. Dobry wieczór. I doktor nauk medycznych Marcin Ratajczak, neurolog, dyrektor Centrum Medycznego Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Pamięci Euromedis. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam panów bardzo serdecznie. O tych problemach będę już niedługo mówić, bo w najbliższą sobotę naukowcy z całej Polski podczas 8. edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Społecznej Oblicza Otępienia spróbują wspólnie odpowiedzieć na najpilniejsze pytania dotyczące diagnostyki, leczenia, profilaktyki i codziennego życia z otępieniem. I ta konferencja odbędzie się w Szczecinie, tak?
Konferencja odbędzie się w Szczecinie, w auli Wydziału Nauk Społecznych na Krakowskiej 71-79. To, co ważne, ta konferencja jest otwarta dla wszystkich mieszkańców Szczecina, dla uczniów licealnych, studentów. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. O tym, co pani powiedziała, właśnie będziemy mówili. Jeżeli mogę, to trochę o liczbach. Te liczby, które pani powiedziała, są naprawdę niedoszacowane. Mhm. Dlatego my ten problem traktujemy niezwykle poważnie. W Europie po 65 roku życia jest praktycznie 11% osób z problemami, które w różny sposób można powiązać z otępieniem. To jest bardzo dużo. W Polsce szacuje się, że w takiej fazie przed wystąpieniem otępienia, które my nazywamy łagodne zaburzenia poznawcze, jest praktycznie 27%. Po 65 roku 27%, a z otępieniem 14%. To są ostatnie dane podane przez Eurostat, zebrane ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Także no, musimy o tych problemach bardzo głośno, bardzo wyraźnie mówić. Te liczby przerażają.
Ja wiem, że to jest taka choroba, która przychodzi powolutku. To nie jest tak, że któregoś dnia po prostu chorujemy, już jesteśmy chorzy, tylko to ona się rozwija w nas, w naszych najbliższych powoli, no czasami szybciej, ale chciałabym zacząć od tego, jakie są objawy otępienia, bo to nie mówimy o takim całkowitym wyłączeniu, tylko mówię o takich pierwszych objawach i bardzo proszę panie doktorze, żeby nam powiedzieć, żeby nas nie wystraszyć, bo przecież czasami coś zapominamy, każdy z nas, jestem pewna, gdzieś kluczyki się zapodziewają do samochodu codziennie każdemu z nas, no może nie codziennie, ja już mam metodę w torebce w jednym miejscu, więc nie codziennie. Jakie są objawy i kiedy to są objawy, a kiedy po prostu nasza zwykła codzienność?
Tak, otępienie, choroba Alzheimera to jest choroba, która rozwija się bardzo, bardzo podstępnie. Ona pierwsze patologiczne zmiany w mózgu, czyli te nieprawidłowe białka, złe białka, które nam się odkładają, mogą wystąpić na 20 lat, zanim ujawnią się pierwsze objawy kliniczne. To jest też dużo czasu na pewne badania profilaktyczne. Ale co powinno niepokoić? Więc przede wszystkim trzeba porównywać stan pacjenta albo swój stan, stan swojego bliskiego, ze stanem tak zwanym przedchorobowym, czyli z tym, jak funkcjonował kilka lat wcześniej. Jeżeli widzimy, że jego funkcjonowanie wyraźnie się pogarsza, bo tu w otępieniu nie chodzi tylko o pamięć, tylko o bardzo wiele funkcji mózgu, tak zwanych funkcji poznawczych, które są odpowiedzialne za całokształt naszego funkcjonowania. Więc jeżeli widzimy, że nasz bliski gorzej funkcjonuje, gorzej realizuje swoje takie codzienne aktywności, to powinno nas zaniepokoić. No, takim przykładem może być na przykład gospodyni, która jest świetną kucharką, przygotowywała zawsze obiady niedzielne, wystawne dla całej rodziny, zapraszała gości, no a zaczynają te obiady być coraz bardziej monotonne, coraz bardziej skromne, zapomina czasami, że albo niechętnie już zaprasza bliskich. No i jeżeli u takiej osoby wystąpią problemy z gotowaniem, z przygotowaniem tych posiłków, to zdecydowanie będzie to
czyli coś, co było dla niej normalnością, nawet jej, powiedziałabym, znakiem rozpoznawczym, nagle się okazuje, że jej to i gorzej wychodzi i jest zniechęcona. To może być niepokojące.
Tak, i to właśnie też trzeba zwrócić uwagę, że nie tylko, że nie potrafi tych czynności wykonać, ale też na to, że inaczej do tego jest nastawiona emocjonalnie. Zaczynają to denerwować, zaczynają denerwować taką osobę, nawet mówienie o tych czynnościach. Pojawia się w niej lęk, boi się tych objawów i to też powinno nas zaalarmować. Na przykład, kiedy nasz bliski stanie się bardziej złośliwy, czyli my tak to odbieramy, a tak naprawdę chodzi o to, że pojawiają się pewne obawy tego pacjenta i on zaczyna reagować agresją na to, co my do niego mówimy.
Coś, co było absolutnie, takie jest nie swój, tak byśmy powiedzieli, taki jest nie on. To oczywiście w czasie widać. Ja to myślę, że z tymi obiadami to jest w ogóle piękny przykład, no bo jak chodzimy do naszych rodziców na obiady? No właśnie co tydzień, co miesiąc. W związku z tym to się chyba da nawet łatwo zaobserwować. A są jeszcze takie inne objawy, które mogą być właśnie takim świadectwem początków choroby.
Dezorientacja w czasie, dezorientacja w terenie. Tutaj czasem zdarza się tak, że nasz bliski nie jest w stanie wysiąść na przystanku, jak jedzie do nas autobusem czy tramwajem, a zawsze to robił, przejeżdża ten przystanek. Albo na przykład ktoś jest kierowcą i ma coraz większe trudności z wyznaczeniem sobie trasy z punktu A do punktu B. Zawsze na przykład jeździł do dzieci, czy jeździł na działkę, a nagle się okazuje, że okrąża pół miasta, zanim trafi w miejsce, w które zamierzał. To też jest objaw bardzo poważny. No ja o tym wszystkim mówię dlatego, żeby podkreślić, że nie należy traktować otępienia jako tylko zaburzeń pamięci, bo tak samo pojawiają się na przykład zaburzenia mowy, nazywania. Pacjenci przestają rozumieć niektóre słowa, wyrażenia i zamiast powiedzieć, proszę podaj mi kubek, to będą mówili, proszę podaj mi, no wiesz, to do tego, w czym no, ta woda jest i wtedy ja w tym, co się pije. Tak naokoło będą opowiadali, ta mowa może stać się...
No tylko, że to się też zdarza każdemu z nas, że zapominamy, jak się kubek nazywa.
Właśnie to jest to, co mówiłem na początku, że tu zawsze trzeba porównać z tym, jak funkcjonowaliśmy wcześniej. Jeżeli ktoś jest nigdy nie był zorganizowany, to trudno się dziwić, że nadal nie jest. Tak? Jeżeli ktoś nigdy nie pamiętał o urodzinach bliskich, to nadal nie będzie pamiętał, ale jeżeli to była osoba, która była bardzo...
Celebrowała to i nagle przestaje ją to interesować.
Tak, związana,
a czy na przykład, zapomina. Jeżeli to szczególnie u kobiet, są kobiety, które tak w sposób jakiś taki niezwykły zawsze dbało o siebie, nie wyszła na ulicę, kiedy nie miała uczesanych włosów, nieumalowana była, a teraz nagle przestaje ją to w ogóle interesować. To też może być jeden z objawów, taki możemy, coś się z naszą babcią dzieje?
Takich objawów jest bardzo dużo. Musimy pamiętać, wiedzieć, że ten okres przed wystąpieniem objawu otępienia, który wszyscy będziemy rozumieli, że pacjent ma kłopot, nazywamy okresem łagodnych zaburzeń poznawczych. Kiedy utworzono definicję tych zaburzeń, to ona nas trochę dziwiła, bo w definicji są zawarte takie objawy jak regularne problemy z przypominaniem nazwisk, coraz częstsze zapominanie o umówionych spotkaniach, stałe powtarzanie tych samych dowcipów oraz trudności zapamiętywania szczegółów.
Czyli trochę to, co wszyscy mamy,
na
prawda?
Przykład, nie,
w mniejszym albo ja specjalnie tak wyolbrzymiam.
Pacjenci nie lubią oglądać stacji telewizyjnych TVN Polsa, tam są reklamy. Oni już nie załapują fabuły, która jest szatkowana reklamami. I to powinno niepokoić, bo takich przykładów rzeczywiście, o których pani mówi, to chcę wyraźnie powiedzieć, że one są mylone z zaburzeniami uwagi. My nie uważamy, gdzie kładziemy telefon, kluczyki, pewne rzeczy i wtedy my mówimy na co dzień, nie pamiętam, gdzie... Nie. po prostu mózg nie dostał tej informacji, myśląc w tym czasie o różnych innych rzeczach. Dopiero wtedy, to co mówił pan doktor Ratajczak, kiedy kumulują się te objawy wszystkich zaburzeń procesów poznawczych, my mówimy o kilku czy kilkunastu takich objawach ostrzegawczych, pan doktor część z nich wymienił, ale ta aktywność dnia codziennego, która wyraźnie jest zaburzona właśnie w postaci gotowania posiłków, podróżowania. Wnuk zaprasza, dziadek się nie chce zgodzić, bo ma obawy, że nie trafi, zaburzenia orientacji wzrokowo-przestrzennej, nie wysiada na właściwym przystanku, problemy z tym, z wykonywaniem znanych czynności. To są te objawy, które powinny niepokoić, ale najbardziej, to co podkreślał też pan doktor, to jest pewna zmiana. Wyraźna zmiana zachodząca w pacjencie dotycząca objawów neurologicznych w postaci zaburzeń mowy, zaburzeń równowagi, czyli postawy, koordynacji, no i pewnych objawów psychopatologicznych, pobudzenia, agresji, niepokoju, zaburzeń snu, zaburzeń rytmu dobowego. Także to powinno, zwłaszcza młodsze pokolenie, zwrócić na to uwagę. Jedna rzecz jest tutaj pewnym kłopotem, ona się nazywa anozognozja. Takie ładne słowo. Pacjent nie rozpoznaje stanu, w którym się znajduje. On często mówi, przecież mi nic nie jest. Jeżeli otoczenie, opiekunowie, dzieci zdecydowanie nie przekonają, że trzeba pójść do specjalisty, bo trzeba, o tym właśnie, po to jest ta audycja, bo o tym chcemy powiedzieć, żeby nie zwalać wszystkiego na procesy starzenia. Tak często mówiono, na starość nie ma rady, są rady. Stan pacjenta musi być dostrzegany, a naszą rolą jako specjalistów jest właśnie zdefiniowanie, czy jest choroba, czy to, co pani mówi. Zaburzona codzienność, bo zbyt dużo mamy na głowie.
Ja specjalnie trochę tak jakby w takiej kontrze byłam, bo naprawdę jak słuchamy takich niektórych stwierdzeń, to każdy mówi, o Boże, przecież to co ja mam też. Trzeba nad tym się oczywiście pochylić, ale też mówię o tym, bo chciałabym dość szybko, nie ukrywam, przejść do tego, czy można temu zaradzić. No i niestety spoglądam też na pana doktora i wiem, że to są choroby, których nie można wyeliminować, to znaczy w tym sensie, że nie można wrócić do stanu sprzed choroby, ale można je spowolnić.
Jak najbardziej. Natomiast pierwszym to, co było wspomniane, to jest dostrzeżenie tych problemów, czyli zgłoszenie się. Nim wcześniej zgłosimy się do lekarza, tu bym jeszcze dopowiedział, że psychiatrzy również spotykają się z tymi problemami, między innymi u pacjentów. Pacjenci prezentują objawy lękowe, objawy depresyjne, ze względu na to, że pacjenci wewnętrznie sami czują się inaczej, że nie jest to...
Że no, nie czują, że coś jest nie tak.
Zdecydowanie tak. Tak samo z perspektywy czasu rodzina też zauważa, że dany członek rodziny jest jednak chory, że może być chory i zgłasza się do lekarza, czy neurologa, czy psychiatry. Natomiast nim wcześniej wprowadzimy taką diagnostykę, to pierwsze badanie, rozmowę z pacjentem i zlecimy różne badania dodatkowe, to w tym szybciej będziemy mogli w pewien sposób pomóc. Czy to oddziaływaniami farmakologicznymi, czy oddziaływaniami również takimi bardziej behawioralnymi, ale też ćwiczeniami poznawczymi. Także możliwości są, natomiast nim wcześniej je wyłapiemy, tym większa jest szansa, że możemy spowolnić przebieg choroby.
No to ja właśnie się zaczynam, zanim do farmakologii, to chciałabym spytać się, czy można temu jakoś zapobiec. No starzejemy się wszyscy, nie mamy na to wpływu, ale możemy robić to wolniej, albo możemy pracować nad naszym mózgiem, żeby, no właśnie, żeby te neurony tam nie umierały, żeby były jak najmocniejsze. Co możemy zrobić?
Wszyscy wiemy, że możemy dbać o serce. W jaki sposób możemy dbać o serce? O układ krążenia, dietą, sportem. Są na to badania. I dużo się o tym w ubiegłych dekadach mówiło, że powinniśmy eliminować pewne czynniki ryzyka, czyli palenie papierosów, czyli tłuste jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Jeżeli chodzi o mózg, to tak samo już są opracowane metody dbania o mózg, tylko że ten mózg, trzeba jego zdrowie, zdrowie mózgu, trzeba zacząć dbać stosunkowo szybko. Tak naprawdę gdzieś w wieku 30-40 lat powinniśmy już zacząć o mózg dbać. Ale są bardzo ciekawe badania. To są bardzo badania, które są przeprowadzone w bardzo wielu krajach na świecie. Jedno takie pierwsze badanie było przeprowadzone w Finlandii. To było Finger Study. I ono właśnie dotyczyło tych interwencji niefarmakologicznych i badanie ich wpływu na rozwój ewentualnego otępienia. Potem powtórzono bardzo podobne badanie w Stanach, to było US Pointer, ale na czym one polegały? Były opracowanych 5 elementów strategii działania. Jednym z nich była odpowiednia dieta, jednym z nich była aktywność intelektualna i społeczna, była aktywność fizyczna, czyli regularne uprawianie sportu, ale tu nie chodzi o jakiś wyczynowy sport, to może być
spacery na przykład.
Joga czy tai chi. Oprócz tego były, jak już mówiłem, interakcje społeczne, ale też dbanie o czynniki ryzyka i tu uwaga, chorób sercowo-naczyniowych, bo okazuje się, że jeżeli będziemy dbali o układ krążenia, czyli o ten system i tą pompę, która dostarcza do mózgu substancje odżywcze i tlen, może ten mózg będzie zdrowszy. Tak? Bo trzeba też zauważyć, że mózg chociaż waży 1,5 kg, to jest niewielki ułamek masy ciała dorosłego człowieka, to konsumuje 20% tlenu pompowanego przez serce i dostarczanego przez płuca w czasie wysiłku intelektualnego, na przykład takiej dyskusji jak teraz, nawet do 50%. I po wdrożeniu tych 5 interwencji podzielono pacjentów na 2 grupy. Jedna miała tylko zalecenia, żeby stosować, a druga grupa pacjentów była pilnowana i bardzo motywowana do tego, żeby takie zadania wykonywać. Jeżeli tak zwany compliance, czyli przestrzeganie tych zaleceń i było mniejsze niż 75%, to pacjenci wypadali z tej grupy badanej, które były te interwencje. I co się okazało? Że nie było aspektu poznawczego, czyli badając mózg specjalnymi testami, okazało się, że nie było żadnego aspektu, w którym ci pacjenci nie byliby lepsi od tych pacjentów, którzy tego nie stosowali. Mało tego, jeżeli chodzi o tempo przetwarzania informacji, szybkość przetwarzania informacji, to u tych pacjentów stosujących te metody zwiększyło się około 130-160% w porównaniu z pacjentami, którzy tego nie stosowali. Ale to nie tylko mózg, bo te badania pokazały też, że na każdy aspekt zdrowotny te metody wpływały. I tu trzeba pamiętać też przy tym wszystkim o tym, że mózg nie jest oddzielony od całego ciała. Musimy dbać
o częścią raczej.
Dokładnie. I tak samo musimy dbać o zdrowie psychiczne, jak i zdrowie fizyczne, żeby ten mózg dobrze działał.
No dobrze, to powiedzmy, odżywiamy się tak jak należy, dbamy o swoje zdrowie, to fizyczne, czyli chodzimy na spacery. A co z tym zdrowiem intelektualnym? Bo dzisiaj oczywiście każdy z nas ma telefon, w tym telefonie jest mnóstwo różnego rodzaju gierek. Jedne są bezmyślne, a drugie są, powiedziałabym, myślne. Ciągle słyszę, nie wiem, czy panowie mają na to czas, ale ja czasami jak zaglądam, to widzę, to jest gra, która jest specjalnie przeznaczona dla osób i będzie twój mózg ćwiczyła. Prawda, nieprawda. Powinniśmy dużo czytać, co zrobić, żeby nasz mózg, może te słynne krzyżówki, które osoby starsze, niektórzy namiętnie rozwiązują.
Zanim odpowiemy na to pytanie, to ja chciałem bardzo mocno podkreślić to, co powiedział pan doktor Ratajczak. Pacjenci, takie mam wrażenie, oczekują czegoś niezwykle specjalnego, żeby o ten mózg dbać. Ja czasami słyszę, że są takie kobiety, no poszłam do profesora, a on mówi, dużo się ruszać, dbać o siebie, dbać o serce, no i co z tego? To są proste elementy, ale ich skuteczność to jest 40% zmniejszenia ryzyka otępienia. 40%.
No to bardzo dużo.
Pani pyta, co jeszcze robić. Wymieniliśmy te podstawowe elementy. Oczywiście to, co wspomniał pan doktor Łopuszko, treningi. Czyli musimy być bardzo prospołeczni, nie zamykać się w domu. Są uniwersytety trzeciego wieku, uczestniczyć w nich, uczestniczyć, poznawać kraj, mieć odwagę gdzieś pojechać. Oczywiście krzyżówki to jest tylko pamięć, dbanie o jedną z form pamięci, o zasób słów, ale my mamy bardzo dużo różnych podrodzajów pamięci, funkcje wykonawcze, pamięć operacyjną. Także to są te rodzaje działania mózgu, o które też trzeba zadbać. Jest taka mądra nazwa terapia reminiscencyjna. Kiedy to wypowiadam, pacjenci robią duże oczy, opiekunowie też. A co to jest? To są zdjęcia. To jest grzebanie swojej przeszłości, czyli nie albumy pochowane gdzieś na półkach, tylko porcje, rozmowa. Jak to jest bardzo fajnie, ja czasami żoną wyciągam jakiś album sprzed 15 lat, przypominamy sobie, gdzie jesteśmy, grzebiemy w swoim życiu, żeby utrzymać tą wiedzę. Także takich form, chodzimy do lasu. Po co? To jest hortiterapia, czyli leczenie lasem. My sobie nie zdajemy sprawy, ile tam jest dla mózgu bodźców. Kolory, śpiew ptaków, zapachy. To no, też mówimy, powinniśmy też mieć kontakt ze sztuką. To jest taki mój konik. Są bardzo ciekawe badania arteterapii, mówiące o sile arteterapii. Czyli takim przykładem dla mnie była taka jedna z pani profesor, która po zakończeniu przez wiele lat była kierownikiem kliniki w Kielcach. Nigdy nie malowała. Przeszła na emeryturę, zaczęła piękne portrety malować. Wszyscy się dziwili, kiedy była wystawa na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Przecież ona nigdy nie malowała. My mamy w sobie wiele talentów i właśnie w tym okresie, kiedy nie pracujemy, powinniśmy korzystać, ile możemy, z potencjału mózgu, bo on jest wielki.
Moja mama, kiedy przeszła na emeryturę, zaczęła wyszywać. Wyszywać i to tak drobniutko, że to dopiero później na starość wzrok jej nie pozwolił, a na taką już późniejszą. Ale dzięki temu ja mam kilka fantastycznych obrazów w domu, wyszytych jej ręką. Albo zajmują się działką, na przykład starsi ludzie. To też jest dobre,
chociaż ogrodem.
Chociaż tam często, no chociaż też jak jest się na działce i ma się sąsiadów dookoła, to można to z panią Stasią, to z panem Witkiem porozmawiać, czyli towarzysko też się można udzielać. To kawka, to ciasko, to herbatka, to spacerek.
Żeby mózg dobrze działał, przy każdej czynności my mamy takie etapy wykonywania, czyli trzeba zaplanować, przeprowadzić działanie, ocenić, wyłapać błędy. Nawet prosta kanapka, którą trzeba zrobić. Nasz mózg to robi, my myślimy o innych rzeczach. Natomiast widzimy, wspominał o tym doktor Tajczak, jeżeli ktoś zaczyna tą kanapkę robić nie taką, nie dosmaruje, źle pokroi chleb, to są drobiazgi, ale w tych drobiazgach my musimy zacząć umieć się poruszać. Ja mówię też dlatego i dlatego robimy te konferencje z takim, że z zacietrzewieniem mówimy tutaj z panem doktorem, bo nas... No nie można brzydkich słów mówić, ale cholera nas bierze, czy szlak nas trafia, kiedy wiemy, że w Niemczech od pierwszych objawów do włączenia leczenia upływa tylko 10 miesięcy, w Polsce prawie 2 lata. I my tak mówimy o tym, żeby ta wiedza społeczna była spora. Lepiej raz pójść do specjalisty niepotrzebnie, on uspokoi, wszystko jest w porządku, proszę się nie martwić, niż o parę miesięcy, nawet pójść, przyjść za późno.
Tak, ja bym tu chciał tylko jeszcze dodać taką bardzo ważną rzecz, że my wszyscy badamy się przeciwko chorobom nowotworowym, że stosujemy profilaktykę, czy to jest rak szyjki macicy, rak sutka, rak prostaty. Badamy się regularnie i weryfikujemy, jaki jest nasz stan zdrowia. Nie robimy tego, jeżeli chodzi o pamięć, a mamy takie narzędzia. I regularne badanie po 60 czy po 65 roku życia, co rok zrobienie testów, powoduje, że my będziemy mogli...
Gdzie te testy?
No chociażby u nas, tak? No, to każdy praktycznie neurolog to robi. Wiadomo, że czy psychiatra, czy neurolog może zrobić takie testy, ale no...
Ale jeżeli mamy objawy, jak sami chcielibyśmy sobie jakoś zrobić, czy nie
samemu
będziemy
się
umieli,
nie zrobi.
Będziemy
nie,
umieli
nie.
ich odczytać, nie będziemy nie, umieli nie. zinterpretować, tak?
To musi być odpowiedź. U nas w ośrodku prowadzi to, zawsze takie testy robi psycholog. To jest bateria testów, które trwa godzinę, są różnego rodzaju pytania do zapamiętania, do narysowania, do powtórzenia, do zrozumienia. I na tej podstawie punktowo można ocenić, w jakim stanie są funkcje poznawcze. A po roku, jeżeli będą one gorsze, wyraźnie gorsze, to będziemy wiedzieć, że coś się dzieje, mimo że pacjent jeszcze będzie dobrze funkcjonował.
Pan doktor powiedział o bardzo profesjonalnych testach, natomiast też mamy takie przesiewowe, proste testy. Krótka ocena stanu poznawczego, mini mental state examination. Ten test tak się nazywa. Te pytania chociażby dotyczące orientacji w czasie, który mamy rok, miesiąc, dzień tygodnia, datę. My już widzimy, że czasami ktoś się gubi albo długo zastanawia, jak odpowiedzieć. To taki trend.
Wiem, że o wszystkich tematach dzisiaj nie powiemy, bo to jest dopiero początek, ale ja już też chciałabym powiedzieć, że właśnie jakby cały czas podkręcić, że rzeczywiście w sobotę mogą państwo przyjść. Jeżeli się zastanawiacie, czy to jest dla was, to można po prostu przyjść i posłuchać. Jak się okaże, że nie dla was, to można, ale warto z tej okazji skorzystać, ale zróbmy krok dalej. Mamy już osobę, która ma takie objawy, są jakieś niepokojące sytuacje. Co zrobić, żeby jej stworzyć taką no chciałabym, nie chcę powiedzieć bańkę, ale bezpieczeństwo. Bardzo często przecież ci ludzie, na przykład starsi, mieszkają sami. Albo mieszkają mąż i żona, oboje są w podeszłym wieku. No oczywiście nie jest najlepiej, jeżeli oboje zachorują mniej więcej w tym samym czasie, bo to wtedy... Ale jak możemy zrobić? Zabieramy ich do siebie, żebyśmy mieli ich na oku cały czas. Co możemy zrobić, powiedzmy, w sytuacji no jeszcze nie bardzo kryzysowej?
Wszystko zależy od stanu, z jakim ta osoba starsza będzie. Czy będzie faktycznie wymagała, czy już będzie na takim etapie choroby, że faktycznie nie będzie samodzielna zaspokoić swoich potrzeb, będzie się gubiła, nie będzie potrafiła wyjść do sklepu, czy przygotować sobie posiłku, bądź też będzie myliła czajnik elektryczny i stawiała go na gaz. No, w takich sytuacjach na pewno będzie wymagana opieka osób trzecich, czy to rodziny, czy już bardziej instytucjonalizowana. Natomiast na początku, jeżeli nasi rodzice są w stanie zaspokoić swoje potrzeby, to jak najbardziej myślę, że spokojnie mogą mieszkać samodzielnie. Natomiast miejmy też na uwadze, że raz na jakiś czas warto sprawdzić i zobaczyć, jak funkcjonują, jak się czują i czy faktycznie nie wymagają już potrzeby w takich codziennych aktywnościach, na przykład jak wyjście na zakupy.
Ja się też pytam, bo czasami słyszę, że ktoś mówi, no moja mama czuje się coraz gorzej, ja ją zabiorę do siebie. Zmienię jej nagle miejsce, już nie daj Boże inne miasto. To wtedy słyszałam o kilku takich przypadkach, muszą mi panowie tutaj pomóc, że ta sytuacja może całkowicie zdezorientować taką osobę, że zabrana do nowego środowiska, osamotniona, pozbawiona swoich pamiątek, rzeczy wokół których jest, w których była, spędziła życie, albo ten rozkład dnia, ten rozkład domu spowoduje, że, no nie chcę powiedzieć, że choroba przyspieszy, ale ma się takie wrażenie. Prawda, nieprawda?
To ani prawda, ani nieprawda, bo to wszystko zależy od pacjenta i zależy od etapu choroby. Czasami musimy wybierać mniejsze zło, czyli to zabranie pacjenta z jego środowiska do innego miejsca jest niezbędne i wręcz to jest...
Bo nie można inaczej.
Dla zachowania jego bezpieczeństwa, bo taki pacjent może zagrażać swojemu życiu, może zagrażać życiu też innych, ale znowuż z drugiej strony przy takiej przeprowadzce należy zadbać o to, żeby jak najwięcej elementów, które on lubi, kojarzy, które dobrze oddziałują na jego emocje, zabrać z tego miejsca. Czy to może być tapczan, obrazy. Najlepiej jak najwięcej tych elementów, żeby jego pokój wyglądał bardzo, bardzo podobnie. Poza tym w tym nowym miejscu taka osoba, taki bliski, takie dziecko, które zabiera swojego rodzica, z reguły nie jest przygotowany do tego, jak mu to miejsce zorganizować, jak zapewnić opiekę, jak zmienić swoje mieszkanie, żeby było przyjazne dla tej osoby, jak się z taką osobą komunikować. Nie zdaje sobie sprawy, że będą te problemy, że to nie wystarczy powiedzieć, mamo, tam jest łazienka, tu jest kuchnia, tutaj będziesz miała swoją toaletkę, tylko trzeba pokazać wielokrotnie, przytulić, zaprowadzić. Czasami trzeba jakieś symbole nakleić na pomieszczeniach, jak jest toaleta. Czasami trzeba zostawić na noc włączone światło w tej toalecie, delikatne, albo takie, które samo się włączy, bo pacjent w nocy wstaje, jest zdezorientowany, jak widzi, że chce do toalety, nie wie, gdzie ma pójść, widzi światło, pójdzie w stronę światła i te potrzeby fizjologiczne rozwiąże, załatwi bez problemu. A kiedy nie wie, gdzie jest, kiedy jest ciemno, percepcja wzrokowa jest dużo gorsza u osób z otępieniem. Więc to nie jest kwestia tego, czy zabrać, czy nie zabrać, bo czasem nie ma wyboru, ale ważne jest, jak przygotować się do tego, jak stworzyć te warunki dla tej osoby chorej. W Szczecinie jest świetne miejsce, bo jest takie modelowe mieszkanie, gdzie pani Aneta Tabor prowadzi szkolenia i to zachęcam wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek problemy z opieką, żeby skorzystały. To jest finansowane ze środków Unii Europejskiej razem z Urzędem Marszałkowskim i można takie szkolenie się zgłosić i naprawdę bardzo dużo się dowiedzieć, bo to jest ogromny problem. To jeszcze chcę powiedzieć, że jest w Polsce prawie milion chorych na otępienie, ale drugi milion to jest ich opiekunowie, którzy też są chorymi. Mówi się, że oni są w systemie niewidzialnymi chorymi, niezauważalnymi, ale to nieprawda. Oni mają bardzo, często przeżywają to dużo bardziej niż pacjent, niż chory.
A może rozwiązaniem byłoby, to jest dość ryzykowna teza, którą teraz postawię, może byłoby dobrze na tych kilka lat do tego rodzica się przenieść, jeżeli oczywiście mamy taką pracę, taką możliwość. Nie rozważyć to, że to raczej my powinniśmy do niego się trochę dostosować, niż odwrotnie. Czy to jest dobre rozwiązanie?
Myślę, że też trudne, bo nawiązując do wypowiedzi doktora, mimo wszystko osoba, która opiekuje się osobą starszą, osobą z otępieniem, ale nie tylko, z niepełnosprawnościami, ona w pewnym momencie, ona też ma swoje granice i będzie chodziła do pracy zawodowej, a po pracy będzie miała drugą pracę, którą nazywa się opieka. I w mojej praktyce często spotykam się z osobami, które opiekują się, czy właśnie osobami z otępieniem, czy dziećmi z niepełnosprawnością, które same wymagają potem pomocy psychiatrycznej, bo już sobie nie dają rady z emocjami, z tym, że codziennie mierzą się z podobnymi problemami i to trwa przeważnie latami, więc te problemy się potęgują.
Ja tutaj bym tylko powiedział, że opieka nad osobą z otępieniem to z reguły jest między 8 a 14 lat, bo tak średnio jest przeżycie osoby, której jest zdiagnozowane otępienie. To jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Można to porównać do tego, że jakbyśmy wsiedli do samolotu i nagle dowiadujemy się, że ten samolot spada w dół i wyskakują maseczki. I teraz to zawsze jak wsiadamy do samolotu, jesteśmy instruowani, że najpierw załóż maseczkę sobie, a potem swojemu podopiecznemu. Więc przeprowadzenie się do takiej osoby to tak jakbyśmy temu podopiecznemu założyli maseczkę, a sobie nie. My musimy zadbać najpierw o swoje zdrowie psychiczne i energię, którą będziemy mogli przekazywać temu bliskiemu. Więc najpierw musimy sobie tą maseczkę założyć i zadbać o siebie, żeby móc zaopiekować się swoim bliskim.
To jest bardzo trudne. Tutaj oczywiście żadnej odpowiedzi nie damy państwu i tak jak panowie mi powiedzieli wcześniej, za każdym razem to jest inna odpowiedź, inna sytuacja. Myślę, że kiedyś jednak te domy wielopokoleniowe to jednak było dużo lepsze, kiedy mogliśmy jakby trochę tak przy okazji się opiekować tą osobą otępienną, bo to nie jest tak, że XXI wiek i dopiero otępienie przychodzi. Dobra. Myślę, że to było kiedyś inaczej. Oczywiście ludzie trochę krócej żyli, więc to być może nie było 15 lat, ale trochę mniej. Ale jednak te osoby otępienne, nawet takie zagubione, to trochę też widać się w literaturze, nawet w powieściach, że czasami takie były chociażby słynne Nocy i Dnie, prawda? Gdzie nasi bohaterowie opiekują się swoją matką przez wiele lat. Nie zmienimy tego. Nigdy nie zbudujemy nagle domów wielopokoleniowych, bo jesteśmy po prostu na innym etapie i nic na to teraz nie poradzimy. Ale myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, o czym pan powiedział. Przygotować się do tego jakoś. Jeżeli już nie mieszkamy ze swoimi rodzicami od 20 lat, no to też musimy tą sytuację, nawet jak bardzo, bardzo rodziców kochamy, bo najczęściej mówimy o jakichś bliskich osobach, to może spróbujmy zastanowić się, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Tego się można nauczyć, tak sugerują panowie, że można się jakoś przygotować do tego.
No
tak.
I my właśnie też przekazujemy te treści, jak przygotować się, bo jeżeli pacjent trafia do nas w początkowej fazie choroby, no to staramy się z wizyty na wizytę, z upływem czasu mówić o nadchodzących zadaniach. To jest bardzo ważne, jak przygotować mieszkanie, jak przygotować siebie. Podkreślę jeszcze raz, nie wolno przestać dbać o siebie. Opiekun musi być zdrowy, żeby miał siły opiekować się swoim bliskim. To jest naczelna zasada. Jeżeli przychodzą momenty mocnego nasilenia otępienia, to są bardzo dramatyczne rozmowy, bo u nas jest w naszym kraju taka przeważnie sentencja, no popatrz, oddała mamę gdzieś tam. Czasami trzeba długo rozmawiać z opiekunem, żeby go przekonać, że on już nie ma siły, nie daje rady. I dalsze przebywanie w domu takiego pacjenta zagraża zdrowiu tego pacjenta, a jeszcze bardziej zagraża zdrowiu opiekuna. I wtedy przychodzi ta decyzja o instytucjonalizacji, gdzie profesjonalni opiekunowie przejmują opiekę. W większości przypadków zdecydowanej. My potem mamy reakcję, że ten opiekun poczuł ulgę, bo widzi, że sam jest silniejszy, może odwiedzać swojego bliskiego. No, na każdym etapie, to o czym pani wspomniała, uczymy naszych opiekunów, jak postępować z pacjentem. O tym też będziemy mówili na konferencji. O dietach, co zrobić z takimi przykrymi objawami, jak zaburzenia zbieraczy, o pewnych objawach psychopatologicznych. Także to jest ogrom pracy dla opiekuna, jeżeli on jest świadomy tego, co jest, co będzie, co nadchodzi, to tylko jest z korzyścią dla tego chorego.
No, kochać się trzeba mądrze, prawda? Nawet to, tak jak pan doktor powiedział, nie trzeba samemu sobie krzywdy zrobić wielkiej, bo na pewno nie pomożemy wtedy, jeżeli my będziemy w rozsypce. To chyba jedno z ciekawszych zagadnień takiego przygotowania się do choroby kogoś bliskiego, bo myślę, że rzadko się o tym mówi, że jak choruje jedna osoba w rodzinie, to choruje prawie cała rodzina, prawda?
Dokładnie.
Nawet ci, którzy się oddalają, którzy teoretycznie umywają ręce, uciekają, nie są w stanie tego ponieść, to też w jakiejś są chorobie, byśmy powiedzieli. Więc mówienie o tym, bo tu nie chodzi o to, żeby kogoś obwiniać. Też to jest ciekawy wątek, który panowie tutaj podjęli, bo rzeczywiście ja powiedziałam o tych wielopokoleniowych rodzinach. Może wielopokoleniowych rodzin nie mamy, ale odpowiedzialność w sobie mamy. To nie jest tak, że myśmy się stali bezduszni, że jak wychodzimy z domu, to już ci nasi rodzice nas nie interesują. Rzeczywiście ludzie wracają po 20-30 latach do domu i się nagle okazuje, że muszą się opiekować trochę obcymi ludźmi, których nadal kochają, a w chorobie oni się jeszcze bardziej od nas oddalają.
Na konferencji będą właśnie wykłady, jak wygląda rodzina, jak powinna wyglądać rodzina z otępieniem, jak powinna przebiegać komunikacja z chorym pacjentem. To są niezwykle istotne życiowe problemy. W Polsce my wiemy, że jeżeli są dzieci, a chore jest rodzic, no to przeważnie córka rezygnuje z pracy, żeby zabezpieczyć tą opiekę. Ale rezygnacja z pracy, jaki to jest wielki problem dla tejże osoby. Wieloletnia opieka nad rodzicem, no bo to jest trudny problem. Chociaż muszę tutaj to powinno wybrzmieć, że w Szczecinie zarówno Urząd Miejski, odpowiednie komórki w Urzędzie Miejskim stwarzają te warunki i jeżeli my jeździmy po Polsce i jak nas się pytają, jak tam jest w Szczecinie, to my mówimy, mamy bon opiekuńczy, mamy dom, który można zobaczyć, jak powinien wyglądać, robimy konferencje dla opiekunów, o to u was się dużo dzieje. To rzeczywiście jest fajnie, że tak jest. Współpracujemy z wieloma instytucjami i chcę powiedzieć też o bardzo ważnej inicjatywie. Duży wkład bardzo tutaj był pana doktora Ratajczaka. To jest w zasadzie jego inicjatywa, że powstał przy współpracy z Instytutem Psychologii, Uniwersytetem Szczecińskim, Urzędem Miasta, jednostką, którą reprezentujemy obaj, czyli Centrum Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Pamięci. Takie jedno ciało, które skupia w sobie wszystkie te zadania i chociażby to Dementia Instytut właśnie zorganizowała tą konferencję. Po raz kolejny bardzo serdecznie zapraszamy. O części problemów tutaj mówimy.
No, dotykamy ich wszystkich.
Od 9 do 15 będziemy o tym wszystkim bardzo dokładnie wszystkim mieszkańcom Szczecina mówili.
I tu chciałem podkreślić, że to nie będziemy mówili tylko o tych aspektach naukowych, ale o też dużo czasu i miejsca poświęcimy tym aspektom takim społecznym i psychologicznym. Opieki nad pacjentem, radzenia sobie z tym problemem.
Przystępny sposób.
No niestety jeszcze jest bardzo dużo tematów, o których należałoby dzisiaj powiedzieć, ale proszę państwa, obiecuję, że będziemy do tematu wracać, bo zostało kilka bardzo ważnych wątków poruszonych i one zostaną rozszerzone podczas tej, przypomnę, sobotniej konferencji Oblicza Otępienia, a w studiu byli Andrzej Potemkowski, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor nauk medycznych Adam Łopuszka, a także doktor nauk medycznych Marcin Ratajczak. Jak byli naszymi gośćmi, specjaliści i zapraszają państwa na konferencję, która już w najbliższą sobotę na Krakowskiej na Uniwersytecie Szczecińskim.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.